jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto synargolicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będę, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A Ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonące pochodnie, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat.
Tak. I potem jeszcze jest rozdział 17, słuchajcie, w którym gdy Abram ma 99 lat, ukazuje mu się Pan i mówi jeszcze, od 17 rozdział, od 2 do 9.
Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówi. Oto przymierze moje z tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi, bo tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego potomka. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzeń, całą ziemię kanaańską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama, ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia dochowujcie przymierza mego.
Co tu mamy?
Bóg zawiera przymierze z Abramem.
Bóg zawiera przymierze z Abramem.
I potwierdza to. Przez przejście
między tymi połaciami.
Między zwierzętami.
Tak.
To Bóg jest tutaj stroną aktywną.
Czyli kto z kim zawiera przymierze?
Bóg z Abrahamem.
Bóg z Abramem. Jeszcze wtedy Abram, ale jak mówimy Abraham, no to, to wiadomo, o kogo chodzi. Czyli tak, Bóg z Abramem zawiera przymierze. I teraz, co jest bardzo ważne, słuchajcie. To nie Abram z Bogiem zawiera przymierze.
Nie.
Abram tylko może przystąpić sobie do niego.
W 17 nie mamy do czynienia z nowym przymierzem, tylko z tym samym, które zostało zawarte w rozdziale 15. Tak już będę mówił rozdziałami, prawda? To jest to samo przymierze. Dlaczego? Dlatego, że jakie były okoliczności zawarcia przymierza? Zobaczcie, 15 rozdział, 5, 6 werset. Co się stało najpierw?
Uwierzył Abram.
W co uwierzył Abram?
Panu.
Ale w co uwierzył? Panu, tak. Co Bóg powiedział?
Że będzie miał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie.
A ilu miało synów Abram? Zero. A kto miał być spadkobiercą?
Sługa.
Wyobraźcie sobie, starszy człowiek już i Bóg mu mówi, będziesz miał dzieci. I to tyle, że nie policzysz ich. Tak będzie liczne potomstwo twoje. Czyli musisz mieć syna. Teraz Abram co robi? Zaufał Bogu, tak?
A
dalej,
Bóg,
o co?
Bóg jeszcze obiecuje ziemię.
To prawda. Natomiast co jest bardzo ważne? Bóg obiecuje jeszcze ziemię i o co pyta Abram?
Po czym poznam, że ją posiadam?
A Bóg co mówi? Czy Bóg już tutaj zawarł przymierze z Abramem?
Nie, mówi, co ma zrobić.
Mówi tak, co ma zrobić.
Abram uwierzył, Bóg mu odczytał po to na sprawiedliwość, Bóg obiecywał mu syna bez żadnych warunków. Po prostu obiecał mu syna, a Abram w to uwierzył i Bóg mu czytał mu to za sprawiedliwość, tak?
Tak.
I teraz Abram mówi, jak zobaczę, że jak, po czym poznam, że ją odziedziczę. I co mówi Bóg?
Aby sprowadził trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana, syna gornicę i gołąbicę.
I co robi?
Sprowadza to przez.
No i co robi dalej?
Rościnę na koły zwierzyny,
rościnę.
A ptaki nie.
Mówimy o przymierzu. Zaznaczam, mówimy o przymierzu, które Bóg zawiera z Abramem. Potem będziemy mówić o górze Synaj, a potem o nowym przymierzu. I zobaczymy, co jest wspólną częścią tych przymierzy trzech. Więc tak, on je zabija, tak? Rozcina na połówki, dokładnie tak jak mówi Bóg. I co Bóg robi?
Przyznaje się do tej ofiary, tak?
Co robi Bóg?
Przechodzi między...
Który werset?
To znaczy najpierw mówi mu, co będzie się działo z potomstwem.
Tak. Już po złożeniu ofiar.
Tak, po złożeniu. Mówi mu, dlaczego to będzie dopiero wtedy. I gdy słońce zaszło i gdy nastąpiła ciemność, to ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi płaciami.
Tak. Czyli było pewne wydarzenie, kiedy coś jak ogień, tak? Ogień przeszedł między połówkami. I 18 werset.
W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu swemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat.
I teraz bardzo ważna rzecz, bo tu widzimy i w tym dniu zawarł Bóg przymierze z Abramem. Ale słowa, które są tu użyte w języku hebrajskim, są bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że zawarł, to słowo zawarł, to jest hebrajskie słowo karat. Karat. Naciąć.
Naciąć
przymierze. Naciąć, tak. Naciąć, czyli krew musi popłynąć. Naciąć przymierze. Naciąć. A przymierze to jest słowo brit. Czyli on naciął przymierze. My czytamy zawarł przymierze, ale to było przymierze poprzez nacięcie. Zawarcie było nacięciem. Nacięcie przymierza. Dlaczego? Bo zostały złożone ofiary ze zwierząt. One zostały zabite. Została przelana krew. Dlatego przymierze zostało nacięte.
Naciąć.
Naciął przymierze. O naciętym przymierzu w Biblii znajdziecie więcej. Naciętych przymierz było więcej. Ludzie z ludźmi zawierali, ale my skupiamy się na tych trzech, ponieważ one mają ze sobą związek pewien. Więc Bóg z Abramem naciął przymierze. Potem, kiedy czytamy rozdział 17, to Bóg mówi: zawieram z tobą przymierze w 4 wersecie, ale tam słowa tego zawierać jako takie, stanowię przymierze, to jest przymierze moje. To jest przymierze moje, tam jest. To jest
przymierze,
tak? Tak, opisuję szczegółowi to przymierze, które już zawarł z Abramem.
I to podaje warunki, tak? Bóg podaje.
Tak.
A tak samo chodzi ten 17 werset 15, czy to jakby tak jak to troszeczkę w kontekście tego, tej ofiary Jezusa, że tutaj też jakby Bóg przyznał się do tego, do tej...
Bo Bóg tej kazał to zrobić. Tak. I teraz zobaczcie, to nie Bóg tyle, że Bóg... To nie, tutaj nie tyle, że Bóg się przyznał do tej ofiary. Nie. Bóg kazał złożyć te ofiary, tak? I potwierdził, że on zawiera przymierze z Abramem, ponieważ Abram zawiódł te ofiary, tak? Które Bóg kazał. I Bóg tym aktem, kiedy ten ogień przeszedł przez te ofiary, pokazał, że on zawiera z Abramem przymierze. I dlatego jest napisane w 18, o tego dnia Bóg zawarł z Abramem przymierze, Pan, że twemu nasieniu dam tą ziemię, twojemu nasieniu dam ziemię, tak? A potem w 17 rozdziale rozszerza to, tłumaczy więcej, że potomek będzie, że będzie wielkie, że ludy będą błogosławione przez twoje potomstwo, tak? Ustanawia akt obrzeski, pieczęć przymierza, tak? Ale to później. Natomiast to jest cały czas to samo przymierze, bo nacięte ono zostało w tym miejscu. Tam już Abram nie składa ofiar. Tam tylko Bóg mu się ukazuje i mówi, żeby się obrzezał na znak, że to jest pieczęć dla wszystkich ludzi. Żeby była widać, że Bóg z nimi zawarł przymierze. Teraz, co musiało się stać? Jaka ofiara musiała być złożona?
Ze zwierząt.
Tak, 9, 10 i 17, zobaczcie.
Tak.
Że musiały zostać zabite zwierzęta, krew musiała zostać przelana, tak? No bo przymierze było nacięte.
Co ciekawe, 3-letnie, nie?
No.
Ciekawe.
3-letnie.
Tak.
Czemu akurat 3-letnie, nie 5?
Tego nie wiemy, ale to było istotne. I teraz zobaczcie, że musiały zostać zabite zwierzęta, bo przymierze zostało nacięte. Krew musiała zostać przelana, tak?
A ptaki nie, nie było nacinane.
To nic, ale widać, że wszystkie ofiary musiały być zabite.
No tak. No tak.
Skutek. Jaki jest skutek tego przymierza? Co Bóg potwierdził przez to?
Że będzie miał Abraham potomstwo. I że tę ziemię, którą obiecał, tak, da dla potomstwa. W odpowiednim oczywiście czasie, bo zapowiedział jeszcze, co będzie z potomstwem się działo w międzyczasie.
Tak.
I dlaczego to będzie
tak
się działo.
Zobaczcie, pierwsza Mojżeszowa 22:18. Pierwsza Mojżeszowa 22:18. To jest okoliczności, kiedy Abraham składał w ofierze Izaaka.
W potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie...
Wcześniejszy werset nawet.
17. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.
Czyli Abraham trwa w posłuszeństwie i w przymierzu z Bogiem?
Tak.
Pomimo, że to znowu minęło kilkadziesiąt lat. Może nie kilkadziesiąt, kilkanaście. Zobaczcie teraz Galacjan 3:16. Odnośnie tego, co przeczytaliśmy teraz. W potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody, tak?
Tak.
Czytajcie Galacjan 3:16.
Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.
O jakim potomku mówił Pan, że w nim będą błogosławione wszystkie narody?
O Jezusie
Chrystusie. O Jezusie Chrystusie. To ten potomek, prawnuk Abrama, to jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Czyli Abram miał być ojcem wielu narodów, tak? Bo tak jest powiedziane w 17 rozdziale, że będziesz ojcem wielu narodów. Piąty werset. Tak? Ojcem wielu narodów. To teraz czytamy Rzymian 4,18.
Daleko ci pójdzie werset do Galacji.
3,16.
No właśnie.
A teraz czytamy Rzymian 4,18. Co tam jest napisane?
Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje.
Mm-hmm. Stał się ojcem wielu narodów, tak?
Rzymian ile, przepraszam?
Rzymian 4,18. Stał się ojcem wielu narodów. Czyli widzimy, że to, co się stało z Abramem, o tym jest nauczanie apostolskie. I to dotyczy Chrystusa. Tak? I teraz kiedy, zobaczcie, zostało zawarte przymierze z Abramem? Kiedy? Przed tym, jak uwierzył, czy po tym, jak uwierzył?
Po
tym, jak uwierzył. To jest ważne, słuchajcie, bo Abram najpierw okazał wiarę, a potem Bóg zawarł z nim przymierze. Czyli nie zawarł przymierza z niewierzącym. On uwierzył, dlatego zostało z nim zawarte przymierze, tak?
Tak.
I potem Bóg zawarł przymierze, a obrzezał kogo? Zawarł z nim przymierze przed obrzezaniem czy po obrzezaniu?
Przed
obrzezaniem zawarł z nim przymierze. Otwórzcie znowu czwarty rozdział listu do Rzymian. Od 9 wersetu czytamy do 12.
Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak przymierza jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych, i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość, i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem.
Okej. Okay. Teraz widzicie, jaki ma związek to, że Abram otrzymał obietnicę od Boga i Bóg zawarł z nim przymierze przed obrzezaniem. Po to, żeby był ojcem wiary dla nie Żydów, nie jego potomków cielesnych, i żeby był ojcem wiary dla swoich potomków cielesnych. Czyli wszystko precyzyjnie było zaplanowane.
Samo sobie nic nie znaczy.
To znaczy?
Ono jest skutkiem uwierzenia Bogu, posłuszeństwa. A jako mechaniczna czynność nie ma żadnego znaczenia.
Żadna
jak, jak to nie ma znaczenia jako mechaniczna?
Poczekaj, no dobrze, tłumacz Artur.
Obrzezanie jakby jest skutkiem, bo tak, tak jak mówiliśmy, że w przypadku Jezusa, czy w ogóle przymierze zostaje zawarte w momencie uwierzenia.
Ale
to tak samo jakby najpierw trzeba uwierzyć, tutaj, i samo obrzanie nie ma.
Nie studiuję. Mów.
Ale
nie ma znaczenia. Bez tego, żeby jeżeli się nie uwierzy.
A, to.
Jeżeli się nie uwierzy, to nic nie ma znaczenia. Żadne czynności nie mają znaczenia, jeśli nie są zrobione przez człowieka, który uwierzy.
Bo to chodzi, że, no to chodzi, że samo obrzezanie nie jest jakby, nie umożliwia przystąpienia do tego przymierza.
No nie. Obrzezanie jest dowodem, że Bóg zawarł już przymierze. Więc Bóg zawarł przymierze z Abramem i powiedział, masz pieczęć nosić na sobie, że ja z tobą wcześniej zawarłem przymierze i dlatego kazał wszystkich obrzezać. Czyli obrzezanie było skutkiem zawarcia przymierza, a nie przyczynkiem do tego. O to chodzi? Czyli samo obrzezanie w sobie i jakakolwiek inna czynność nie ma znaczenia, jeśli ona nie jest poprzedzona wiarą. Mówimy o zawarciu przymierza, więc najpierw jest wiara, a potem są czynności, które Bóg, i to jest akt posłuszeństwa, bo Abram okazał posłuszeństwo Bogu, obrzezując wszystkich członków rodziny.
Tak, no, posłuszeństwo wynikające z wiary. No.
Tak, wynikający z wiary. Tak, nie jest to czynność religijna sama w sobie, tylko czynność, która jest skutkiem wiary, że okazaniem posłuszeństwa. Tak? No i jeżeli z kimś Bóg przymierza, by nie zawarł, a on by się dał obrzezać, no to co mu to daje? Prócz jakichś tam korzyści zdrowotnych, czy jakichś innych. Tak? Nic mu nie daje, bo nie sprawia jego zmiany sytuacji duchowej, jeśli Bóg z nim nie zawarł przymierza. Ale obrzezanie w wypadku Abrama i jego potomków było tym, że Bóg zawarł z nim przymierze i z jego potomkami cielesnymi, dlatego wszyscy jego potomkowie cieleśni się obrzezywali. I wielu się obrzezuje do dziś. Ale chodzi tylko o potomków cielesnych, tak? Więc mamy przymierze, słuchajcie, które miało co charakterystycznego? Zawierało obietnicę.
Tak.
Było to przymierze jakie?
Nacięte.
Nacięte. Czym, dlaczego nacięte? Czym się charakteryzowało przymierze nacięte?
Ofiary.
Ofiary ze zwierząt. Nacięte. Krew musiała być przelana. Tak.
I warunki chyba tego ważności, czy wstąpienia, czy możliwości przystąpienia do przyjęcia przymierza jest uwierzenie Bogu.
Tak, on uwierzył Bogu i Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Natomiast cała jak gdyby inicjatywa jest po czyjej stronie? Boga. Tak? Jakie są skutki tego przymierza? Co Bóg gwarantował zawarciem przymierza z Abramem? No, jeszcze co?
No, że da potomstwo i da ziemię.
Bo Abram mówi, po czym poznam? A Bóg mówi, ja ci daję słowo. Dlatego zawieram z tobą przymierze, że dotrzymam tego.
No i dobra, to uwierzę.
Tak, Ewa pisze, przelana krew, ofiara zabita. Dokładnie, przelana krew to zabita ofiara, no bo trzeba było zabić ofiarę, żeby przelać jej krew. Nie można było jej zranić, ona miała być martwa. Więc skutkiem zawarcia przymierza Boga z Abramem jest gwarancja, że Bóg dotrzyma słowa. Bóg przez zawarcie przymierza z Abramem zagwarantował mu, że wszystko, co obiecał, się stanie. A potem jeszcze w 17 rozdziale czytaliśmy, dołożył do tego. Tak? Czyli mamy tutaj osobę inicjującą, to jest Bóg Wszechmogący. Osobą przystępującą do przymierza. Przystępującą do przymierza jest Abram, który uwierzył Bogu. Tak? I Bóg przymierze nacina. Zgadza się?
Tak.
Okej. Okay. Teraz idziemy do kolejnego, słuchajcie, fragmentu.
Dla mnie takim jakby odkryciem tutaj jest, że tak naprawdę jakikolwiek przymierze z Bogiem, o jakikolwiek przymierze z Bogiem można mówić dopiero kiedy wierzy Bogu.
No tak.
Dla mnie w tej chwili jest takie.
Bo Bóg mówi, co masz zrobić, tak? A ty masz uwierzyć Bogu. No bo po co Bóg ma gwarantować, że coś zrobi, skoro ty i tak w to nie wierzysz?
I obrzeska tutaj to jest jakby, no nie wiem.
No jest napisane, czym ona jest. 17 rozdział pierwszej Mojżeszowej, to już jak jesteśmy, dobrze, ja nie planowałem tej obrzeski robić, bo ona tutaj.
Nie, ale obrzeska jest wynikiem.
17 rozdział, 11 werset.
Posłuszeństwa, bo jakby się nie obrzezali, to co? To czyli.
Okazaliby nieposłuszeństwo.
Prawda?
A to ci jest przymierze moje, które zachowywać będziecie między mną i wami, między nasieniem twoim po tobie, aby był obrzezany między wami każdy mężczyzna. Obrzeżecie jego ciało nieobrzeskie wasze, a to będzie znakiem przymierza między mną i wami. Czyli to nie jest oddzielne przymierze, ale to jest znak przymierza zawartego wcześniej, naciętego wcześniej. I dotyczy cielesnych potomków Abrama. Czyli dzisiaj późniejszych, jak my to mówimy, Żydów, tak? Czyli Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego dzieci. To jest pieczęć, zapieczętowanie. Dowód na to, tak? Widzialny dowód, pieczęć jest widzialnym, takim zapieczętowaniem ostatecznym.
No właśnie, to istotne bardzo, tak. Bo oni przystępując do przymierza...
Tak, pieczęć mają.
Byli posłuszni, tak. Po prostu, uwierzyli i
tak, zostali zapieczętowani tym, tak?
Powiedział.
Widać tak. Było, to jest człowiek, z którym zawarłem przymierze. Tak. Tak? Macie nosić na sobie tą pieczęć, Bóg mówi. Tak. To jest przymierze zawarte z Abramem i jego potomkami cielesnymi. Teraz idziemy do kolejnego fragmentu. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział. Od 1 do 8. Też.
A do Mojżesza rzekł: wstąp do Pana, ty i Aaron, Neba i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka. A niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud nie wstępuje z nim. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana, wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, odbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom, synów izraelskich, złożyć ofiarę całopalenia, a ci zażnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął księgę przymierza, głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł, wszystko co powiedział Pan, czynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów.
Okej, okay. Czyli tak, kto z kim zawiera przymierze?
Pan.
Izraelitami.
Z Izraelitami, gdzie?
Gdzie?
Tak. Pod górą.
Tak.
Synaj.
Tak.
Czyli Bóg zawiera przymierze z Izraelitami na górze Synaj, w Arabii. Góra stoi do dziś, otoczona drutem kolczastym, ale można zobaczyć. No to nie ta, na którą wszyscy jeżdżą, żeby zobaczyć, a ta w Arabii Saudyjskiej oddzielona drutem kolczastym. Tak. Czyli jakie okoliczności mamy? Co robi Mojżesz najpierw, słuchajcie? Trzeci werset. Wszystkie słowa, czyli Bóg... Mojżesz powiedział, czego Bóg od nich oczekuje.
Tak, bo najpierw Bóg poprosił, żeby Mojżesz i inni przyszli na górę.
Tak, rozmawiał z Mojżeszem.
Tylko Mojżesz mógł zbliżyć się do Pana.
Dalej też pisze, że Mojżesz wstępował na górę. I Jozue. Ale to już jest kolejne wstąpienie. Potem jeszcze raz poszli. Natomiast tutaj Mojżesz ogłasza ludowi wszystkie słowa Pana, tak?
Tak.
Taka kolejność. Potem co lud mówi?
Słowa, wszystkie że słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy.
Tak.
Czyli co mówi lud? Przystępujemy do przymierza?
Tak.
Kto jest stroną inicjującą?
Bóg.
Bóg daje słowa, a oni mówią, dobrze, to my zgadzamy się. My chcemy, tak? Czyli ty jesteś Bóg jest stroną inicjującą, nie Izraelici, a Izraelici przystępują do przymierza, które proponuje im Bóg. Widzicie? Tak samo było u Abrahama. To Bóg powiedział, że ja z tobą zawrę przymierze. A Abraham przystąpił do tego przymierza w jaki sposób? No Bóg powiedział, rozetnij te zwierzęta i Abraham okazał posłuszeństwo, czyli Abraham przyjął warunki Boga. Tak samo tutaj. Izraelici co mówią? Wszystko uczynimy. Tak? Wszystko uczynimy. Deklarują się tak przynajmniej. I co potem Mojżesz robi, słuchajcie?
Spisał te wszystkie słowa.
Spisał te wszystkie słowa. Potem co?
Składał ofiarę.
Zbudował
ołtarz. I co dalej?
Postawił 12
pomników.
Tak? I co dalej?
Polecił złożyć ofiarę.
Młodzieńcom. Co upalenia. Aby ci zarażnęli cielca.
Tak. Potem co robi?
Bierze połowę krwi i wlewa do czaszy, a drugą tak. połowę krwi wylewa na ołtarz.
Tak. I co dalej?
Bierze księgę przymierza.
Tak.
Głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł. Wszystko, co powiedział Pan, uczynił.
Jeszcze raz to robi, bo zrobił to dwa razy, słuchajcie. Zrobił to w trzecim i teraz znowu. Oni kolejny raz potwierdzają. Tak, wszystko uczynimy. Wtedy co Mojżesz wziął?
Krew i pokropił ten lud.
Tak?
Mówiąc, oto krew przymierza, którą Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów.
Kto z kim zawarł przymierze?
Pan zawarł z wami.
W 8 wersecie jest co napisane?
Że
Pan zawarł z wami, z ludem tym.
Dokładnie. Że Pan zawarł przymierze. Oto krew przymierza, które Bóg
zawarł z wami na podstawie wszystkich.
Made, czyli Bóg postanowił z wami. Czyli Bóg karat naciął z wami. Bóg naciął z wami to przymierze. Tu jest użyte dokładnie te same słowo, które jest użyte przy zawarciu przymierza z Abramem. Bóg oto krew przymierza, krew tego przymierza, które Bóg naciął z wami wszystkimi. To jest przymierze cięte. A to jest co? Abraham mówi, krew tego przymierza ciętego.
Które Pan zawarł
dziś z wami. Które Pan zawarł z wami. Czyli mamy tak, że Mojżesz składa ofiary ze zwierząt, kropi lud krwią zwierząt i mówi, dziś Pan nacina z wami przymierze. To jest krew tego przymierza. Krew ofiar tego przymierza, które Pan dziś naciął z wami. Czyli co musiało być złożone w ofierze, żeby mogło być te przymierze zawarte? Hebrajczyków, 9 rozdział otwórcie. 9 rozdział Hebrajczyków. Osiemnaście do 22. Tutaj jest ważne, słuchajcie, bo tu jest, co jest napisane w tym, to jest krew przymierza, tak?
Tak, które Pan tak.
A teraz czytamy dokładnie ten sam opis z listu do Hebrajczyków i zauważcie, jakie tu jest słowo użyte zamiast przymierza.
Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.
Co musiało się stać, żeby lud mógł przystąpić do przymierza?
Przelana krew.
A co ta krew musiała zrobić z nimi?
Oczyścić
ich. Dlatego ich pokropił. Krew ofiar tych zwierząt wziął i pokropił lud. Oczyścił ich i oni przystąpili do przymierza. Czyli musiała złożona być zwierzęca ofiara oczyszczająca przystępujących Izraelitów do przymierza, tak? Czyli krew musiała oczyścić. I to była krew zwierząt. Dokładnie to pisze w liście do Hebrajczyków. To jest ten sam opis, słuchajcie, tego samego wydarzenia. Tylko opisany przez inną osobę. Tam przez Mojżesza, tutaj przez Pawła. To jest krew przymierza, które Bóg wam przykazał. Gdański jest testament w 18, ale to jest wszystko przymierze. Przymierze, cięte przymierze. Tutaj w liście do Żydów naprzemiennie jest testament i przymierze, ale to jest to samo słowo, przymierze, nie testament. Testament, nam się testament kojarzy z ostatnią wolą zmarłego, tak? Ktoś umiera, sporządza testament. Natomiast on nie sporządza przymierza, tylko testament. Natomiast w liście do Hebrajczyków naprzemiennie jest stosowane słowo testament i przymierze, natomiast tam nie chodzi o ostatnią wolę zmarłego, tam wszędzie chodzi o przymierze. Przymierze z Synaju, a potem zaraz sobie zobaczymy przymierze w Mesjaszu.
Warto może to słowo przymierze, bo może ktoś nie rozumie to przymierze, co to jest.
Przymierze, to jest umowa między stronami.
Tak, po naszemu.
Tak, to jest umowa. Przymierze to jest umowa. Umowa między stronami zawarta. Najczęściej między kimś, kto jest większy i mniejszy.
Tak, no to sojusze wojskowe jeszcze.
Sojusze, tak. Że słabszy z większym podpisuje sojusz i to jest przymierze, że ten większy stanie w obronie tego mniejszego, tak? Tak. I to jest przymierze. Zawsze większy z mniejszym. Może nie zawsze, ale najczęściej. Większy z mniejszym zawiera takie przymierze. To jest przymierze sojusznicze, ochronne, tak? Tak. Więc przymierze to jest umowa. Obie strony muszą żyć. Testament to jest wola zmarłego, on umiera, tak? Ale przymierze jest zawsze między stronami, te strony są żywe. Nikt z trupem nie zawiera przymierza, tak?
Ale nawet Nowy Testament to jest nowe przymierze.
Tak, to jest nowe przymierze i stare przymierze, tak? Tylko że ten testament...
U nas
w Polsce co innego znaczy i nie należy, bo nam się testament kojarzy z ostatnią wolą zmarłego i dobrze. Tak? Natomiast to słowo testament należy na dzisiejszy nasz tutaj język tłumaczyć przymierze tu. Tak? Więc mamy krew przymierza musiała być złożona i jakie były skutki tego przymierza, słuchajcie. Co Bóg obiecał? 5 Mojżeszowa, 6 rozdział 24-25. W skrócie tak, co Bóg obiecał.
5 Mojżeszowa?
Tak, 6 rozdział 24-25. Bo Bóg tam wiele błogosławieństw i przekleństw, tak? Ale generalnie, co Bóg obiecał w ramach tego przymierza? Szósty rozdział 24-25. Co Bóg? Bo Bóg w ramach tego przymierza co dał?
I nakazał.
Prawo, poczekaj. Bóg dał prawo w ramach tego przymierza, musimy sobie jeszcze
przepisy.
Powiedzieć. Bóg dał przepisy. Przepisy tego przymierza, tak? Dał prawo do przestrzegania. I teraz czytaj, Artur.
I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć Bożą Panu, Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełnić wobec Pana, Boga naszego, te wszystkie przykazania, jak nam nakazał.
Czyli co mamy tutaj? Słuchajcie, trzy elementy. Co obiecuje Bóg, jeśli będziesz przestrzegał przykazań? Po pierwsze,
aby ci dobrze powodziło.
Będziesz błogosławiony tutaj na ziemi. W innych miejscach, jak pamiętamy, będzie urodzaj, będzie wszystko super się działo, deszcz będzie, będzie pokój, wrogowie nie będą was najeżdżać, ja będę was bronił. A jak nie będziecie, to wszystkie plagi egipskie na was spadną. Tak? W skrócie mówię tak.
Tak.
Ale pamiętamy te słowa, nie będziemy tych trzech rozdziałów czytać. Więc widzimy tak, że Bóg obiecuje tu błogosławieństwo, ale Bóg obiecuje coś jeszcze, zobaczcie.
Za sprawiedliwość będzie poczytane, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jak nam nakazał.
Czyli wypełnianie wszystkich przykazań, tak jak Bóg przykazał, czym skutkowało na wieczność. Bóg poczyta to za sprawiedliwość dla tego człowieka, czyli co zrobi? Usprawiedliwi go z tego, jak będzie to robił. A jak ma to robić, jest napisane?
Dołożyć starań.
Wszelkich starań, dołożyć starań, z całego serca to robić. Dołożyć starań to zrobić wszystko, żeby to zrobić. Czyli tu potrzebna była szczerość. I Bóg obiecuje, to wam będzie poczytane za sprawiedliwość. Czyli Bóg dał prawo do przestrzegania. Co jeszcze Żydzi mieli zrobić? Czy tak miało trwać na wieczność? Zobaczcie, 5 Mojżeszowa, 18 rozdział, 15 do 18 wersetu. 5 Mojżeszowa, 18 rozdział, Piąta Mojżeszowa. 18 rozdział. Od 15 do 18.
Proroka takiego jak ja jestem, zbudzi ci Pan, Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci i jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego na Chorebie, w dniu zgromadzenia mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, aby nie zginął. Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli, zbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.
Dalej.
Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, których on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę do tego dochodził na nim.
Okej. Czyli co mówi Mojżesz tutaj? Na co mieli Izraelici czekać?
Na proroka, takiego jak on.
Zaczął mówić Mojżesz, a potem prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza, łącznie z Izajaszem, tak? Ale mieli czekać na proroka takiego jak Mojżesz. Od kiedy się o tym dowiedzieli? Od początku. Od początku mieli o tym wiedzieć. I wiedzieli o tym. Dzieje apostolskie 7:37. Czyli mamy tak, Bóg obiecał błogosławić, obiecał karać, jeżeli będą nieposłuszni, dał prawo do postrzegania i obiecał, że poczyta za sprawiedliwość, jeśli się dołoży wszelkich starań. Kiedy, więc co? Na koniec życia miało być, tak? Całe życie wypełniasz przykazania i na koniec Bóg ci to poczyta za sprawiedliwość. Na koniec. No musieli dołożyć wszelkich starań, a Bóg na koniec poczytał im to za sprawiedliwość. Czyli z uczynków.
Dzieje apostolskie, który werset?
7:37.
To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych.
Jeszcze raz. Jeszcze raz.
To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych.
Czyli mamy przemówienie Szczepana w Nowym Testamencie, które potwierdza to wszystko, tak? I teraz prawo było nadane w ramach przymierza z Synaju, tak? Po co było nadane te prawo? Teraz musimy zobaczyć sens nadania prawa dla Izraelitów, tak? Bo ono jakiś cel miało, te przymierze, prawo. Zobaczcie, Galacjan 3 rozdział 19-24. Galacjan 3 rozdział 19-24.
Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
Przewodnikiem, czyli pedagogiem, wychowawcą, nauczycielem. Słowo pedagog to jest nauczyciel, ten, który pilnuje, ten, który uczy, mówi, co robić.
Czyli
tak, czyli prawo przymierze z Synaju miało być na czym? Co, jaki ono miało cel? I prawo w ramach tego przymierza z Synaju, jaki miało cel? Na co przygotować Izraelitów? Żeby oni co? Doczekali czego? Jako naród. W wierze i w posłuszeństwie Bogu doczekali przyjścia Mesjasza. Proroka, którego jak ja wzbudzi wam Pan, powiedział Mojżesz. Czyli cel był jeden. Utrzymać naród izraelski w posłuszeństwie do momentu przyjścia Mesjasza, bo Mesjasz miał przyjść do Izraela. A prawo nadane w ramach tego przymierza miało być stróżem. Nakazy i zakazy miały być stróżem, żeby Żydzi trzymali się tego i w wierze doczekali. W wierze mieli doczekać. Oni nie musieli dowiedzieć się o Mesjaszu. Oni o nim doskonale wiedzieli, tylko mieli w wierze na niego doczekać i kiedy on przyjdzie, to go rozpoznać. Tak jak jest napisane, my musieliśmy uwierzyć w Mesjasza. Nam nikt go nie obiecywał. Dlatego obrzezani z wiary, a nie obrzezani przez wiarę. Czy odwrotnie, już nie pamiętam.
Ale mamy jeszcze żonę, że też oczekujemy.
Tak, ale my drugiego przyjścia tak. oczekujemy. A oni mieli oczekiwać...
Pierwszego.
Tak.
Zaraz jest trudno powiedzieć, to pierwszego.
I drugiego. Tak, no wiesz, Bóg wiedział, że oni odrzucą. To było od początku wiadomo, tak? Tak, natomiast tu oni mieli oczekiwać przyjścia Mesjasza, tak? Biblia potem w wielu miejscach mówiła, że mają być dwa przyjścia, że pierwsze przyjście będzie Mesjasz umrze, że odrzucą go. To wszystko było wiadomo później. Natomiast my nie rozważamy tego dokładnie, ale widzimy, że było prawo, które miało Żydzi mieli doczekać. I ci, którzy tak zrobili, doczekali i uwierzyli. Wielu odrzuciło, ale byli tacy, co uwierzyli. Czyli na nich się te słowa wypełniły. Oni doczekali przyjścia Mesjasza. Nie ci, którzy tam wyszli, bo oni umarli, ale ci, którzy żyli w momencie, kiedy przyszedł Mesjasz, oni posłuszni temu uwierzyli. Zgadza się? Więc przymierze z Synaju miało jakie błogosławieństwa? Tu na ziemi.
Tak, tu na ziemi.
Miało błogosławieństwa takie, że jeśli dopełnisz wszystkich starań, to Bóg poczyta ci to za sprawiedliwość. Tak. Usprawiedliwi cię. Ale to i tak decyzja Boża, ale na podstawie tego, co robisz. I potem było dane prawo, które miało do i kiedy trzymać? Aż do Mesjasza, czyli nie bez końca, a do Mesjasza. Te przymierze było zawarte po to, żeby oni doczekali Mesjasza. Dlaczego? Bo w Mesjaszu było obiecane jakie? Nowe przymierze.
Nowe przymierze. Taka
nowe. Ofiara. Kolejne.
Ofiara.
I teraz przechodzimy do nowego przymierza. I czytamy Rzymian, 3 rozdział. Rzymian 1:21-29. Czytamy? Kto czyta?
Ja mam.
Proszę.
Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest i pogan.
Dalej.
Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę.
Dobrze. Okej, bo ten zakon niszczymy? Nie. Zakon ustawiamy. Stanowimy. 30 werset mówi tak, ponieważ jest jeden Bóg, który usprawiedliwi obrzeskę z wiary, a nie obrzeskę przez wiarę. Dlaczego obrzezanych z wiary? Bo co?
Bo oni wiedzieli o Mesjaszu.
Oni mieli czekać na Mesjasza i z tej wiary, jaką mieli, mieli być rozliczeni. A poganie mieli uwierzyć w Mesjasza, bo oni o nim nie słyszeli. Dlatego z wiary i przez wiarę. Z wiary to już tej, co się ma, a przez wiarę, którą trzeba mieć. Trzeba najpierw dowiedzieć się o Jezusie, żeby w Niego uwierzyć. A ci nie musieli się dowiadywać, oni mieli czekać. I to wszystkie pisma im to mówiły, bo o nich świadczy co? Zakon i prorocy. Czyli od Mojżesza. Tak? Czyli mamy, kto z kim zawiera przymierze? Kto dał ofiarę? Bóg z kim? Najpierw z kim? Najpierw z kim Bóg zawiera przymierze? Z kim najpierw? Tak, nowe przymierze. Z kim Bóg najpierw zabiera nowe przymierze?
No najpierw z obrzezanymi.
Najpierw z obrzezanymi.
Z wiary,
a potem
nieobrzezanymi.
Z nieobrzezanymi. Słuchajcie, potomek był obiecany dla Żydów. Nie oszukujmy się. Natomiast czytaliśmy, że kazał Bóg się obrzezać Abramowi kiedy? Po zawarciu przymierza i po tym, jak uwierzył. Dlaczego? Żeby mógł być ojcem również nieobrzezanych, którzy w środę będą wierzyć tak jak Abram, tak? Bóg po to kazał Abramowi się obrzezać później, żeby mógł być ojcem również nieobrzezanych. Wiary, ojcem wiary, bo nie ojcem cielesnym. Bo my nie jesteśmy z Żydów, tak? Jako poganie. Ale to jest bardzo ważne, że Bóg zawiera przymierze z Żydami i z nieżydami. Bóg to robi. Czyli znowu kto jest stroną inicjującą? Kto dał ofiarę?
Bóg
wyszedł naprzeciw zawrzeć nowe przymierze, tak? Zobaczmy Hebrajczyków, 9 rozdział. Hebrajczyków, 9 rozdział. Czytamy od 23 do 28. Tak?
Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami są, ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieku dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak ustanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Fajny fragment.
Ile razy była składana ofiara pieczętująca przymierze z Abramem i z Izraelitami?
Po razie.
Raz.
Późniejsze ofiary wynikały z prawa.
Tak.
Natomiast ofiara pieczętująca przymierze, czyli w momencie złożenia ofiary przymierze, umowa wchodziła w życie. O tak.
Raz.
Wchodziła w życie, tak? Bo pisze tak, złożył ofiary, Mojżesz pokropił i dopiero wtedy powiedział, to jest krew nowego przymierza, które dziś Bóg z wami naciął. Tam jest napisane i w tym dniu Pan zawarł przymierze, naciął przymierze z Abramem, tak? Ale to się stało po złożeniu ofiar, a nie przed.
A to Mojżesz i tamtego przymierza, nie nowego.
Przepraszam, źle, no to przejęzyczyłem się. Nie chodzi o nowe przymierze. Chodzi o przymierze z Abramem i
Mojżeszem.
Z Mojżeszem, tak?
I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni, co roku z krwią. Dla mnie to się jakby odnosi tutaj do pamiątki. Ja to odnoszę do pamiątki wieczerzy w tej chwili.
Zaraz dojdziemy do tego.
Ale tak właśnie kojarzy mi się tak. Okej. Okay. Chciałem to zasygnalizować. Nie,
tak, nie, czy dobrze ci się kojarzy, ale nie wychodź naprzeciw, bo ja bym chciał po kolei omówić, wtedy to będzie takie bardziej jasne, tak?
Dziękuję, mnie o czym chciałem powiedzieć.
Super. Powiedziałeś ekstra. Czyli co tutaj mamy, słuchajcie, w tym fragmencie bardzo ważnego? Jest ofiara? Kto jest ofiarą według Rzymian i Hebrajczyków?
Chrystus.
Chrystus jest ofiarą. Tak?
Którą sam
złożył. Bo jest jednocześnie arcykapłanem. A arcykapłanem jest dlaczego? Ofiarą dlaczego jest? Kim stał się najpierw? Arcykapłanem czy ofiarą?
Ofiarą.
Najpierw stał się ofiarą. A kapłanem kiedy się stał?
Po zmartwychwstaniu.
Dlatego zmartwychwstał, bo potwierdził, że jego ofiara to jest ta ofiara, która pieczętuje te przymierze i jako żywy jest kapłanem nieprzechodnim. Zawsze nim jest. Na wieki już. Nie umiera tak jak inni. I nie musi składać ofiar wielokrotnie, ponieważ jego ofiara po pierwsze pieczętuje przymierze, a po drugie znosi wszystkie grzechy popełnione za tego przymierza. Rozumiecie czy nie? Pasuje wam to w tekście czy nie? Czyli po kolei. Jezus co złożył z siebie? Ofiarę za co? Za grzech. No musiał oczyścić, tak? Tych, którzy wierzą, czy tych, którzy nie wierzą? Tych, którzy uwierzyli. Bo przez wiarę ona jest mocna. Musisz uwierzyć i wtedy ona jest skuteczna. Bo ona jest skuteczna, jak pisze, przez wiarę. Nie jest skuteczna zanim uwierzysz, tylko skuteczna przez wiarę. I ona pieczętuje nowe przymierze. Uświęca również kogo? Tego, który
uwierzy.
Przystępuje do przymierza. Zobaczcie Rzymian, 4 rozdział 9:12. I zaraz jeszcze wrócimy do tego tutaj fragmentu, co przeczytaliśmy z Hebrajczyków. Ale Rzymian, 4 rozdział 9:12. Jeszcze raz to przeczytamy. Rzymian 4 rozdział 9:12.
Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem.
Z kim zostało zawarte przymierze? Powiedzieliśmy sobie i z Żydami, i nie z Żydami. Teraz tak, Jezus złożył z siebie ofiarę za grzech, żeby oczyścić. Po drugie, ta ofiara co robi? Jakie to jest przymierze?
Nowe.
Nowe przymierze, tak? W krwi Jezusa. Jak jest skuteczna ta ofiara?
Zawsze.
Przez wiarę jest skuteczna. Bo ile razy złożył Jezus z siebie ofiarę?
Raz.
26.
Raz.
Lecz teraz przy końcu wieków raz objawiony jest ku zgładzeniu grzechów przez ofiarowanie samego siebie. Taki Chrystus raz będąc ofiarowany na zgładzenie grzechów, drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy oczekują go ku zbawieniu. Raz ofiarowany, raz. Raz ofiarowany, aby uaktywnić umowę, czyli nowe przymierze, i raz ofiarowany, żeby wszystko, co się dzieje w tym przymierzu, mogło być usprawiedliwione. Jedną ofiarą uczynił doskonałymi tych, którzy są usprawiedliwieni, zbawieni. Uświęceni, przepraszam. Więc co mamy? Jezus Chrystus złożył z siebie ofiarę pieczętującą nowe przymierze, uświęcił tych wszystkich, którzy przystępują. Każdy, kto wierzy w Jezusa, będzie co? I co otrzyma?
Życie wieczne.
Żywot wieczny. I teraz zobaczcie, Hebrajczyków, 9 rozdział, będziemy o tym teraz czytać, 9 rozdział Hebrajczyków. Od 11 do 12 wersetu mamy tak. A Chrystus, przyszedłszy, najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego budynku, ale przez krew, ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew, wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie. Czyli Chrystus raz wszedł jako żywy arcykapłan, po zmartwychwstaniu to się stało, więc i śmierć, i zmartwychwstanie jest fundamentem nowego przymierza. Śmierć, która je pieczętuje, i zmartwychwstanie Jezusa, który jest żywym arcykapłanem. I teraz zobaczcie kolejnie, 14-17 werset czytamy. Jakoż dalej więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował, nienaganionym Bogu oczyści sumienia nasze od martwych uczynków ku służeniu Bogu żywego. Dlatego jest on Nowego Testamentu pośrednikiem, a gdyby śmierć nastąpiła na odkupienie onych występków, które były pod pierwszym testamentem, ci, którzy są powołani, wzięli obietnicę wiecznego dziedzictwa. Albowiem gdzie jest testament, potrzeba, aby śmierć nastąpiła tego, który czyni testament, bo testament tych, którzy zmarli, mocny jest, gdyż jeszcze nie jest ważny, póki żyje ten, co testament uczynił. Skąd ani on pierwszy testament bez krwi nie był poświęcony? Czyli mamy tu tak, pierwszy testament i drugi testament, tak? Czytaliśmy o pierwszym testamencie. I co jest bardzo ważne, słuchajcie. Co jest napisane? Że krew Chrystusa oczyszcza sumienia od martwych uczynków. Tak?
Tak.
I teraz jest napisane, albowiem gdzie jest testament, potrzebna śmierć tego, który czyni testament. I tu jest przetłumaczone tak, jakby było to ostatnią wolą zmarłego. Więc kto czyni testament?
No tutaj...
Żywy. Ważne, żebyście zrozumieli, o czym mówimy.
Może warto zamiast tego testamentu...
Tak, ale ja bym chciał, żeby wszyscy to zobaczyli, a nie żebym ja powiedział. Kto był zabity w testamencie od 17 wersetu? Proszę zobaczyć. Kto był zabity w testamencie od 17 wersetu? Kto musiał umrzeć?
Ten, kto go sporządził.
Od 17 wersetu kto został zabity, żeby przymierze obowiązywało?
Od 19.
Przepraszam, od 19. Kto został zabity, żeby obowiązywało od 19 testament?
Cielce i kozły.
Czy cielce i kozły sporządzały testament przed śmiercią?
No nie.
O co tam chodzi?
O
ofiary, które pieczętowały przymierze. Dokładnie tak samo ma się sprawa z nowym przymierzem. Więc ten tekst, który tutaj czytamy, od 15 wersetu powinien brzmieć. Dlatego jest on nowego przymierza pośrednikiem, aby gdyby śmierć nastąpiła na odkupienie onych występków, które były pod pierwszym przymierzem, ci, którzy są powołani, wzięli obietnicę wiecznego dziedzictwa. Bo Żydzi, którzy doczekali Jezusa, jakie grzechy popełnili, w jakim przymierzu?
W starym.
A mieli uwierzyć w Mesjasza. Czyli okazali posłuszeństwo wierząc w Mesjasza? Tak. Darowane im zostały wszystkie wcześniejsze grzechy, ale już przez to, że oni uwierzyli w Mesjasza. I teraz dalej jest napisane. Bo testament tych, którzy zmarli, nie jest mocny. Tu chodzi o to, bo przymierze... Bo przymierze jest mocne wtedy, kiedy nie żyje to, co je pieczętuje. Gdyż jeszcze jest nieważny, póki żyje ten, który je pieczętuje, a nie uczynił.
Bo... Z 16.
Z 16 i 17. Bo testament, przymierze jest mocne wtedy, kiedy nastąpiła śmierć tego, który czyni testament. I tu jakby ten, co był spisujący. Nie. W kontekście następnego przykładu, bo tak, Paweł tutaj podaje przykład nowego przymierza, pokazując, że identycznie było w starym. Zauważcie, jeśli czytacie od 15 do 23, to Paweł mówi, tak jak jest w nowym, tak i w starym potrzeba było ofiar. Więc w nowy tu powinno brzmieć tak, że przymierze nowe nie jest aktywne wtedy, kiedy żyje ofiara. Ale dopiero kiedy ofiara umrze, ma moc. Bo żadne przymierze cięte nie jest ważne, póki żyje ten, który pieczętuje przymierze. A co pieczętuje przymierze cięte? Krew ofiary, a nie krew zmarłego. Czyli rozumiecie, trzeba zrozumieć, że tu jest mowa o przymierzu w kontekście tego, co już przestudiowaliśmy. Nie chodzi o ostatnią wolę zmarłego. Bo ktoś by powiedział, Jezus zanim umarł, to sporządził testament, tak? I on nie był ważny, póki Jezus żył. Ale jeżeli bierzemy porównanie do przymierza z Synaju, to owce i kozły nie sporządzały żadnego testamentu przed śmiercią. A to jest porównanie. Jak tu, tak i tam. Więc tak jak w tamtym przymierzu, póki ofiary żyły, nie było przymierza. Tak samo tu. Póki Jezus żył, nie było przymierza. On musiał umrzeć, żeby aktywować przymierze. Dlatego tu jest troszeczkę źle przetłumaczone, bo jeżeli się czyta bez kontekstu, to tego nie widać. Ale jeśli... Tak. Dlatego powinno być tak. I teraz wam przeczytam i zobaczcie, czy to ma sens. Albowiem gdzie jest przymierze, tam potrzeba śmierci tego, który przymierze pieczętuje. 16 werset. Bo przymierze jest mocne, gdy zmarło to, co je pieczętuje. A nie jest jeszcze ważne, gdy żyje to, co pieczętuje testament, co pieczętuje prawo. Co pieczętuje przymierze. Dlatego też i pierwsze przymierze bez krwi nie było zapieczętowane, ponieważ Mojżesz wziął wszystkie przykazania według zakonu, opowiedział wszystko ludowi, wziął krew cielców i kozłów, pokropił ich, powiedział, to jest krew przymierza, które Bóg z wami przykazał. Teraz jaśniejsze? Czyli tak jest tu, jak i tam. Tam nie było ważne przymierze, póki żyły ofiary. I tak samo tu Paweł mówi, nie jest ważne te przymierze, póki żyje ofiara. Jezus jest ofiarą. Dlatego te przymierze nowe jest ciętym przymierzem. Dlaczego? Bo co zostało, co musiało się stać, żeby zapieczętować przymierze, żeby ono przelana było aktywne? Krew. Tak? Przelana krew. Kim był Jezus?
Ofiarą.
Kim był Jezus w kontekście przymierza z Abrahamem? Jego potomkiem.
No tak.
Bóg zapowiedział, w tobie będą błogosławione wszystkie narody, mówiąc o jakim przymierzu? Nowym. Tam nie było to oczywiste. Oczywiste to jest, kiedy my już mamy Nowy Testament, bo te rzeczy były zakryte. Ale Paweł, Bóg przez Pawła objawił je. Tajemnicę zakrytą od wieków, że i poganie, i Żydzi mają przystęp do łaski. Więc mamy tak. Musiała być złożona ofiara gładząca grzech. I kim on był? Kto się stał tą ofiarą? Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus to jest Jahwe, Zbawiciel, Mesjasz. On złożył z siebie ofiarę przebłagalną i zapieczętował przymierze cięte. Ile razy umarł?
Raz.
Dlaczego? Bo przymierze cięte ile razy było parafowane? Raz. Na początku. Więc czy przymierze nowe było ważne przed śmiercią Jezusa i jego zmartwychwstaniem? W życiu, bo on umarł, a zmartwychwstał, żeby pójść do świątyni w niebie i przebłagać za grzechy, więc trup nie mógł pójść. Musiał zmartwychwstać. Tak? Więc śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest tym, co uaktywniło nowe przymierze. Ono wcześniej było nieważne. Je zapowiadali zakon i prorocy, ale ono musiało zostać aktywowane śmiercią Jezusa i jego zmartwychwstaniem. Jasne to jest?
Tak, ja chciałbym powrócić jeszcze do Mojżesza tutaj.
No.
Bo tu z Panem Jezusem to dla mnie jasne. Bo z Mojżeszem chciałbym wyjaśnić jeszcze sobie. To jest te jedno przymierze, o którym wspomnieliśmy wcześniej, tak? Czy to jest z Abrahamem jeszcze?
Z Abrahamem też.
Czyli dwa mamy przymierze.
Dwa tak? mamy przymierze.
Jedno z Abrahamem,
drugie z Izraelitami.
I te przymierze nie było ważne w momencie, kiedy pozabijał te kozły i te cielce, tylko dopiero wtedy, kiedy pokropił cały ten naród. Po przeczytaniu tych wszystkich...
Nie, on zabił i pokropił. To jest jedno.
To jest jedno razem.
To jest kilka czynności, ale one stanowią całość.
A, bo to później czytaliśmy, że on drugi raz przeczytał.
Tak.
To oni powiedzieli, że zgadzamy się.
Tak, tak. Chodzi o co? Bóg poczytał Abrahamowi za sprawiedliwość to, co on uwierzył.
Tak.
Zawarł z nim przymierze cięte. Przymierze cięte to jest śmierć ofiary musi być.
To rozumiem.
W przymierzu z Synaju jest dodatkowo pokropienie jeszcze dla oczyszczenia. Czego nie było potrzeby robić
z Abrahamem.
Natomiast cięte przymierze było i tu, ponieważ śmierć ofiar musiała nastąpić. Tak samo tutaj. Musi nastąpić śmierć ofiary, żeby aktywować te przymierze nowe, czyli Jezus umarł. Druga sprawa, wszyscy, którzy przystępują do tego przymierza, potrzebują oczyszczenia z grzechów?
Tak.
Nie ma wyjścia, bo będąc w przymierzu jesteś czysty, na wejściu
tak. Jesteś
czysty. Przymierze z Synaju mówiło, na koniec będziesz czysty. Poczytam ci to za sprawiedliwość. Krew cielców i kozłów oczyszczała cielesną brud cielesny, natomiast nie mogła oczyścić sumienia zmartwych uczynków. To były doraźne ofiary.
A, to tam na końcu było.
Tak?
Jasne.
Doraźne ofiary były.
Jeżeli dopełnisz wszystkiego poczytamy, to będzie...
I co jest bardzo ważne, słuchajcie, krew Chrystusa pieczętuje to przymierze, jego zmartwychwstanie sprawia, że jest kapłanem na wieki nieprzechodnim. Poszedł i dokonał przebłagania w jakiej świątyni?
Niebieskiej.
Bo wszystko, co dotyczy nowego przymierza, jak arcykapłan, świątynia, obietnice, nie dotyczą tej ziemi. Świątynia jest w Nowym Jeruzalem, w niebie, kapłan jest w niebie, obietnice dotyczą nowej ziemi, wszystko jest niewidzialne. Nie można nic zobaczyć z tego, co jest obiecane, dlatego wiarą pielgrzymujemy. Izraelici wszystko mogli zobaczyć, urodzaj mogli zobaczyć, świątynia stała, kapłani byli, wszystko tej ziemi dotyczyło.
Ofiary
widzieli, wszystko w tej ziemi było. Wszystko, co dotyczy nowego przymierza, jest niewidzialne. Wszystko dotyczyło przymierza z Synaju, było widzialne. Abraham, jak miał obiecaną ziemię, to on ją tylko mógł popatrzeć, ale był w niej przechodnim i gościem. Nie widział swojego potomka w momencie zawierania przymierza. Dopiero później go zobaczył.
My ofiary też nie widzieliśmy.
Jezus mówi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc mamy widzicie, że to jest przymierze cięte? Widzicie, że ten miejsce, fragment listu do Hebrajczyków od 14 mówi nie o sporządzeniu ostatniej woli zmarłego, a mówi o przymierzu i tym, co je pieczętuje, czyli ofierze, która je pieczętuje. Ofiara nie sporządza przymierza. Umowa, przymierze to jest umowa między żyjącymi stronami, a ofiara musi być zabita, żeby stać się krwawą ofiarą. Więc nie zawieramy przymierza z Jezusem. Niektórzy mówią, zawarłem przymierze z Jezusem. A jak może zawrzeć przymierze z ofiarą? Ofiara nie jest stroną. Ofiara jest tym, co pieczętuje. My zawieramy przymierze z Bogiem Trójjedynym. Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To jest przymierze z Bogiem zawarte. A jedna z osób bóstwa, tak, Boga Wszechmogącego, stała się ofiarą. Ale przymierze zawieramy z Trójjedynym Bogiem. Bo Bóg to jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Dlatego jest napisane, że Jezus przez Ducha Wiecznego ofiarował sam siebie Bogu. Jest pokazane, że Duch Święty brał w tym udział wszystkim. Ojciec i Duch Święty brał w tym udział. Była pełna współpraca między Ojcem, Synem i Duchem Świętym w czasie misji Jezusa.
14, tak?
Tak. Przez Ducha Wiecznego. Czy na razie wszystko jest jasne, czy macie wątpliwości? Pytania, bo pójdziemy zaraz jeszcze dalej. W internecie wszystko rozumiecie? Wszystko klarowne jest? Okej, okay, Jasio Kida rozumie, Ewa rozumie. Mam nadzieję, Staszek rozumie, to fajnie. Super, Ania rozumie, fajnie. Słuchajcie, idźmy w takim razie dalej. Jakie są skutki? Skutki jakie są, słuchajcie, skutki. Czym jest nowe przymierze w Mesjaszu? Co Bóg obiecał dla Abrama? Zobaczcie Galacjan 3:16. Galacjan 3:16. Tak.
Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz tylko jako o jednym. Potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.
Dalej.
Powiadam więc to. Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później. Tak, żeby obietnica była unicestwiona.
Dalej.
Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył im łaskawie Abrahama przez obietnicę.
Czego jest kontynuacją Nowe Przymierze? Czym jest? 16 werset.
Obietnice dane.
Wypełnieniem obietnicy danej Abrahamowi o jego potomku. Zgadza się? Czy nie?
Potomkowie,
a tym jest Chrystus.
Tak jest.
I w nim będą błogosławione wszystkie narody. Kiedy mogły być w Chrystusie wszystkie narody błogosławione? Przed zapieczętowaniem Nowego Przymierza, czy po? Po, kiedy Nowe Przymierze weszło w życie. Nowe Przymierze wchodzi w życie w momencie jego ratyfikacji, tak? Dobrze mówię? Dobre słowo, ratyfikacja? Podpisania. A podpisuje go co? Śmierć ofiary. Bo to jest przymierze cięte. Śmierć ofiary jest stwierdzona. Mhm. Nie ma mocy. Paweł mówi w liście do Hebrajczyków, że nie ma mocy to przymierze, dopóki żyje ofiara. Zgadza się? Więc mamy tak. To jest wypełnienie obietnicy danej Abrahamowi o jego potomku. Przez wiarę w Jezusa co może się stać? Czego można dostąpić?
Życia wiecznego.
Przebaczenia grzechów po pierwsze, zgładzenia tych grzechów i przez usprawiedliwienie co się automatycznie staje? Co jest pieczęcią w Nowym Przymierzu? Czym jesteśmy zapieczętowani? Duchem Świętym jesteśmy zapieczętowani. W Nowym Przymierzu Duch Święty, napełnienie Duchem Świętym jest pieczęcią, że jesteś w Nowym Przymierzu.
W Starym była obrzeska, tak?
Nie, w Mojżeszowym, a w Abrahamowym była obrzeska. Tu jest Duch Święty. Tam świadectwem była skrzynia świadectwa. Między innymi. Tak? Natomiast mamy tutaj, że mamy łączność z Bogiem przez to. My przystępujemy do Nowego Przymierza. Nikt nie może powiedzieć, zawarłem przymierze z Bogiem, że ja zawarłem przymierze z Bogiem. Nie, to Bóg z Tobą zawarł przymierze. Tak, problem polega na tym, że wielu mówi, że zawarło przymierze z Bogiem, a problem jest w tym, że Bóg niestety z nimi nie zawarł. Tylko oni z Bogiem zawarli przymierze. I jest troszeczkę problem wtedy, bo oni oczywiście zawarli. Ale pytanie, czy Bóg z Tobą zawarł przymierze? Bo jeśli Bóg Ci wychodzi i mówi, zawieram z Tobą przymierze, a Ty do Niego przystąpisz, to i owszem, bo wtedy otrzymujesz Ducha Świętego. A jeszcze jak ktoś mówi, że zawarł przymierze przez chrzest, no to już w ogóle jest problem. Ponieważ Bóg mówi, zawierasz przymierze przez wiarę, a nie przez chrzest. Tak jak studiowaliśmy, to jest skutek czystego sumienia. To jest potwierdzenie już zawartego przymierza. Tak, ale musimy teraz rozumiejąc to, możemy zwrócić uwagę na pewne nieprawidłowe nauczania często. Że przez chrzest zawieramy przymierze, że to my zawieramy przymierze z Bogiem. No tak nie jest. Nie my zawieramy przymierze z Bogiem i nie przez chrzest, a Bóg z nami i to przez wiarę. Tak.
No bo tak trochę śmiesznie brzmi, no Panie, będę Ci posłuszny, jak dasz mi rzeczy.
No tak to inaczej. Czyli co mamy? I co takie osoby mają? Właśnie. Dobrze. Co takie osoby mają zagwarantowane? Po pierwsze, co mają zagwarantowane?
Życie wieczne.
Odpuszczenie grzechów wszystkich i życie wieczne gdzie?
Z Jezusem Chrystusem w nowej ziemi.
Objawienie 22 rozdział mówi na nowej ziemi, pod nowym niebem. I teraz, co jest bardzo ważne? Pamiętacie studium o wieczerzy?
To jest przymierze we krwi mojej.
Co czyńcie na pamiątkę moją? Co to znaczy przymierze w mojej krwi? Teraz, proszę, co to znaczy przymierze w mojej krwi? Jakie to jest przymierze w mojej krwi? Co to znaczy?
To jest nowe przymierze.
Nowe przymierze, obiecane przez proroków i ten. I jakie to jest przymierze? Dlaczego we krwi mojej?
Bo ofiarą był Jezus Chrystus.
Jakie to jest przymierze?
Cięte.
Cięte, dlatego we krwi mojej. To jest przymierze we krwi, ponieważ ono nabrało mocy, gdy umarła ofiara. Dlatego przymierze we krwi mojej. I co mamy czynić na pamiątkę?
Wspominać, co Jezus zrobił.
Tak.
I cieszyć się z tego, że Bóg zawarł z nami przymierze. Teraz zdamy z tego sprawę.
Tak, radować się, że Bóg zawarł przymierze. I kiedy ono zostało ratyfikowane? Umarł i zmartwychwstał po trzech dniach. Wtedy się okazało, że to było to. Więc co świętujemy? Śmierć pańską do kiedy? Aż przyjdzie do nas. I wypełni się to wszystko, na co czekamy. Świętujemy ostatnie spotkanie z apostołami?
Nie. Przez Boga przymierza z nami.
A łamiemy co?
Chleb
i pijemy?
Wino.
Bo co one reprezentują?
Pamiątkę zasadniczą.
Ciało i krew Jezusa na krzyżu Golgoty. Krew przelaną na krzyżu? Wydarzenia, tego co się stało na krzyżu. Nie pamiątkę ostatniego spotkania. Nie pamiątkę czegoś innego. Nie paschę ostatnią. Ale moment, kiedy Jezus umarł na krzyżu, złamane zostało Jego ciało i przelana Jego krew. A chleb i wino reprezentują to. Dlaczego? Bo ile Jezus razy został ofiarowany? Raz w tamtym czasie. On nie umiera cały czas. Ten chleb nie zamienia się w Jego ciało, bo Jezus siedzi po prawicy.
Nawet nie ma sensu jakieś, takie myślenie.
Czyli jak świętujemy.
Nie możemy pieczętować przymierza za każdym razem. Rozumiecie?
Świętujemy i jesteśmy radośni z tego powodu. Czyli też dziękujemy. Jak dziękujemy, to Eucharystia.
Podziękowanie.
Czyli dziękujemy.
Więc w czasie Wieczerzy Pańskiej ma miejsce co?
Dziękczynienie.
Dziękczynienie. Ale czy ta kolacja jest dziękczynieniem?
Nie.
Nie jest kolacją.
Nie. Bo jeśli ja przy naszym wspólnym posiłku się pomodlę, to czy nasz wspólny posiłek jest modlitwą czy posiłkiem?
Posiłkiem.
Ja podziękowałem Bogu, ja się pomodliłem, ale nie mogę powiedzieć, że teraz nasze jedzenie to jest modlitwa. No nie, bo modlitwa już była.
Zamieniło się w pokój.
Rozumiecie? Eucharystia ma miejsce w czasie wieczerzy, bo Eucharystia to jest dziękuję. Natomiast my jemy chleb i pijemy wino, wspominając moment śmierci Jezusa na krzyżu za nasze grzechy. I to jest radosne święto. Mimo, że Jezus umarł, to dla nas to jest radość. Dlaczego? Bo my już nie musimy. Bo inaczej ratyfikować tego przymierza się nie dało. Jedynie przez śmierć ofiary.
Ale ktoś jeszcze nie mogę. Zobaczcie, jaką pułapką jest uduchawianie takich pospolitych słów jak kelner, dziękuję, życzę ci szczęścia.
To znaczy ja to bym nawet dodała tutaj, że te dziękuję, Eucharystia, to dzisiaj ma całkowicie inne znaczenie.
Tak, to jest czynność liturgiczna.
To są takie słowa sakralne.
Tak.
Tak. A one mają normalne znaczenie, codzienne.
W Grece tak.
Czyli teraz wniosek, jako, powiedzcie mi.
Jeszcze dwa dni Wajdekonska.
Czyli powiedzcie mi, czym jest wieczerza dla każdego wierzącego? To już sobie powiedzieliśmy. Wspominaniem tego, co się wydarzyło za mnie, tak? Jest to przywilej czy obowiązek?
Przywilej.
Przywilej, który jest obowiązkiem, tak? No, ale jest właśnie to przywilej. Jeżeli to jest twój przywilej, to ty się nie będziesz do tego zmuszał, więc to przestaje być obowiązkiem.
Ja to sobie uświadomię, to dzisiejsze to jest za mnie ważne, że tak naprawdę to jest wspominanie tego, że Bóg zawarł ze mną przymierze. I to jest istotne.
To jest kolejny wniosek, Artur.
Ale to jest przywilej i obowiązek.
Powiedz jeszcze raz to.
To jest takie, że Bóg zawarł ze mną przymierze. I ja to jakby sobie pozwalam sobie w ten sposób sobie tego uświadomić.
Bo my świętujemy moment czego? Jaki moment w dziejach świata?
Zawarcia przez Boga przymierza.
Wejścia w życie
nowego
przymierza. To jest historyczna data.
Tak?
No historyczna tak, data w dziejach świata.
Z momentem śmierci i przelania krwi Chrystusa.
My obchodzimy wspominanie, świętujemy wspominanie momentu wejścia w życie Nowego Przymierza. Ono się nie stało, kiedy Pan Jezus z uczniami łamał chleb, bo oni tylko prezentację zrobił, co się wydarzy. A przymierze zostało aktywowane w momencie, kiedy Jezus dokonał tego, co miał dokonać, powiedział, wykonało się, nie wcześniej. Bo niektórzy mówią, że niektórzy tam niewłaściwie nauczający mówią, że Jezus łamiąc tu już ofiarę składał. To po co później miał złożyć? W czasie wieczerzy z apostołami nie miało miejsca żadna ofiara. Tam miała miejsce prezentacja tego, co oni mają robić na pamiątkę. A na pamiątkę kiedy zaczęli robić? Po tym, jak Jezus zrobił to, co miał zrobić, tak? Czyli my, jako wierzący, świętujemy moment wejścia w życie Nowego Przymierza. A każdy z nas potem indywidualnie mógł przystąpić do tego przymierza z Bogiem i świętuje to, bo to jest również Jego święto. Dlatego tylko ci, którzy zostali usprawiedliwieni i dla nich jest sens i ważność łamania chleba i picia wina. Więc pijemy chleb i wino. Dlaczego? Bo to jest tylko pamiątka tego, co Jezus zrobił na Golgocie. Tak. I zgładził nasze grzechy. Bo raz, że to oczyścił wszystkich, raz na zawsze. Nie co raz musiał oczyszczać, raz na zawsze oczyścił.
A bo to chyba tutaj też chodziło o jakąś taką analogię, jak patrzę są na faryzję do tych starych żydowskich obrzędów. Jakieś tam ofiary i tak dalej. To co było istotne chyba w tej świątyni, prawda?
To wszystko jest, ma znaczenie. Tam miało takie, że Bóg dał prawo i te prawo miało być wykonane. Wszystko miało być wykonane. Tak? Więc no myśmy już to studiowali wcześniej, tak? Jeżeli Żyd był nieposłuszny Bogu, to kolejnym jego czynem było posłuszeństwo w kwestii złożenia ofiary, tak? Czyli nawet jeśli okazywał nieposłuszeństwo, to potem mógł okazać posłuszeństwo. Lepiej, żeby nie musiał okazywać tamtego posłuszeństwa, bo jakby tu był posłuszny, to i ofiara niepotrzebna. Ale było wiadomo, że nikt nie wypełni tego jak trzeba. Jeden Chrystus tak zrobił, dlatego były te ofiary. Tak?
Tak, ale Arturowi chodzi, że to, co dzisiaj się dzieje jakby w kościele katolickim czy prawosławnym, te obrządki jakby na wzór tych...
No ale popatrzcie, teraz w kontekście tego, jeżeli weźmiemy, że cały czas się składa ofiara, to co mamy, z czym mamy do czynienia cały czas?
Ze starym przymierzem.
Nie, no to zobaczcie. Znaczy, czym jest złożenie ofiary? Co to było?
Podpisanie
umowy. Więc jeżeli cały czas się dokonuje ofiara, to z czym mamy ciągle do czynienia?
Z nowym przymierzem.
Z ciągłym podpisywaniem umowy. To nie wystarczyło raz, to tak, podpisujesz umowę na budowę domu z fachowcem, a potem na drugi dzień znowu ją podpisujesz, na trzeci dzień znowu podpisujesz, no to sorry, to o co chodzi? Albo nowe umowy, albo cały czas to samą umowę podpisujemy.
Jeżeli wejdę w słowo, właśnie tutaj już jak tak rozmawiamy odnośnie tego, to jest tak, tu w Nowym Przymierzu Bóg zawiera przymierze i daje swoją ofiarę. Natomiast w Kościele katolickim to, co się dokonuje, to ludzie, jakby można by było powiedzieć, to oni cały czas.
Tak.
Jeżeli można by to tak...
Ale mamy cały czas ratyfikowanie czegoś, co już zostało...
Tak.
Albo mamy do czynienia z inną ofiarą, tak?
A nawet może
rozumiemy.
Nie,
z innym przymierzem.
Może nawet nie zawierają się, odnawiają co godzinę chyba przymierze.
Ale zobaczcie, o co chodzi. Jeśli rozumiemy, czym jest ofiara, jeśli rozumiemy, co się stało, rozumiemy, czym jest przymierze cięte, kiedy wchodzi w życie, kiedy jest nieważne, to zobaczcie, jak się wszystko wyjaśnia.
Tak.
Dla mnie to jest w ogóle niepojęte, że 2000 lat ponad przeszliśmy, że tak powiem, na duchową świątynię, na innego doskonałego kapłana, a dalej ktoś babra się w budynkach, w cegłach, w ciastach, gdzie to w ogóle nie ma potrzeby.
Nawet w przepisach
to w ogóle nie ma sensu. Nie ma sensu.
Nie ma celowności.
Przewrotny sens.
Tak.
Miał ktoś taki pomysł na biznes, że tak powiem, że tak jakby realizuje. No.
Słuchajcie, patrzcie.
Jakby podstępnie coś jest formowane na wzór tego, co Bóg stworzył.
Bardzo wiele tych liturgicznych czynności ma swoje odbicie w przymierzu zawartym na Synaju. Zauważcie.
Tak.
Jest świątynia, jest miejsce święte, najświętsze, jest ołtarz, ofiara, kapłani, wszystko jest. A te przymierze, oni próbują reaktywować coś, co już jest nieaktualne. Tak? I to nie jest to samo, bo tamte ustalił Bóg, a tu oni. Ale rozumiecie, próbują reaktywować coś, co w ogóle nie ma racji bytu. Co było tylko dla Żydów i tylko do czasu przyjścia potomka.
Tak, bo jeszcze jedno, że zwróć uwagę, że tak naprawdę, jeżeli się robi to szanowni i tak dalej, to nagle jest jak góra usankcjonowane utrzymywanie kapłanów i tak dalej.
Znaczy, dziesięcina.
No, trzeba być jeszcze szczerym, że tego.
Święta.
Trzeba być jeszcze tak szczerym, że tego nie było. Przez długi okres zaraz jak były te wczesne kościoły, to powstało. Było już od ilu lat.
Od samego początku. Ja tak? Póki żyli apostołowie, to prostowali tak jak Paweł.
Rozumiem.
Galacjan
list
czym mówi list do Galacjan? Zaczęło się od samego początku. Galacjan list o czym mówi? Jeśli ktoś wam przychodzi, zwiastuje inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Dobrze się zaczęliście. Otrzymaliście ducha przez słuchanie z wiarą, czy przez uczynki?
No tak, ale chodzi mi darmo.
Na duchu zaczęliście, na ciele kończyć.
Załóżmy budynki z kaponami.
To
nie tak było.
To zaczęło już powstawać około 100 roku.
Czyli nie około 300 roku.
Nie, to jest 30 lat po śmierci apostołów już to było. Jeszcze Jan żył, to jeszcze już się zaczęły cuda wianki.
Już budynki stawiali?
Tak.
I kapłanu?
No już było nauczanie tego ucznia Jana, nie pamiętam jak on się nazywał, Ireneusza, czy...
Nie.
Kto śmiercią męczeńską umarł, już zapomniałem jego imię, który mówi tak, wysłał... Co? Nie będę zgadywał. W każdym bądź razie czytałem o tym, bo mam książkę i było tak, że on mówił tak, nie macie prawa przez ten uczeń Jana apostoła. Nie macie prawa spożywać wieczerzy, póki nie ma biskupa i starszych, bo biskup jest zastępcą Chrystusa u was, a starsi to są apostołami. I nie, bez nich nie macie prawa spożywać wieczerzy. On to wymyślił.
To już biskup i... Biskup i...
Tak, starszy, już była próba hierarchizacji. Więc słuchajcie, to jeszcze nie ostygli apostołowie, jak już się zaczęło dziać. A jak żyli, to Polikarp. Paweł cały czas...
Polikarp
chyba ze Smyrny. Chyba tak. W każdym bądź razie, ja mogę to odnaleźć, słuchajcie, ale to nie jest istotne, tak? Natomiast zaczęło się to bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie. Natomiast ważne jest, żebyśmy wiedzieli, tak? Czym jest przymierze cięte, co świętujemy, tak? Kto jest naszą paschą, bo pascha to jest ofiara. Ofiara.
Baranek.
To jest żertwa tak zwana, ofiara, po rosyjsku żertwa. Pascha. Naszą paską kto jest?
Jezus Chrystus.
Bo On aktywował nowe przymierze. To jest tylko jeden z aspektów ofiary, słuchajcie, bo jest odnośniki, są na baranka tego, który został zabity i odrzwia zostały pomazane przy wyjściu z Egiptu. Tak? On ratował pierworodnych, ratował życie, tak? No jest wiele aspektów, natomiast my nie poruszamy wszystkich, jak wam mówiłem. Bo to nie starczyłoby tutaj tygodnia, miesiąca. Poruszamy pewien aspekt, który mówi, czym jest przymierze cięte i kiedy zostało aktywowane.
Ale to jest tak, bo jakby to była to, co ja cię tak poprosiłem. Żeby ja w tym kontekście nagle, powiem ci, że dużo więcej mi to wszystko wyjaśniło.
Cały system ofiarniczy, który był w prawie mojżeszowym, został zastąpiony jedną ofiarą. Jezusa. Wszystko. Aktywowanie przymierza miało miejsce przez zabicie ofiar zwierząt. Przebłaganie grzechów miało miejsce przez zabicie ofiar zwierząt. A tu jedna ofiara wszystko pieczętuje. I świętujemy to, że nam zostały przebaczone grzechy, że przystąpiliśmy do nowego przymierza i świętujemy, wspominamy to, co stało się na Golgocie. My to wspominamy. I z tej okazji łamiemy się chlebem i pijemy wino. Z tej okazji.
Czyli Bóg powiedział, bądźcie posłuszni, w zamian za to macie żywotność.
Kto we, przez wiarę.
Tak.
Wierzcie we mnie, a macie żywot wieczny. Kto we mnie wierzy, choćby umarł żyć we mnie.
Tak, bo tylko po prostu...
Kto je ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny. Tak? Kto przyjdzie do mnie i słucha mnie, bo wcześniej jest napisane, co to jest ciało i krew. Kto je ciało moje i krew. Czyli kto przychodzi do mnie i słucha mnie. To nigdy nie będzie głodny i spragniony. I to jest duchowy pokarm.
Tak.
Słowa, które do was mówią, są duchem i żywotem, a nie ciałem i krwią. To nie chodzi o moje ciało i krew. To są duchem i żywotem te słowa. Tak?
A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu co posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego.
Amen. Czyli mamy zamknięty taki blok, słuchajcie, jeśli chodzi o wieczerze.
Więc cały wieczór się zastanawiam, o co tu chodzi, czy co ma tu wspólnego z Eucharystią. Dopiero na sam koniec zobaczyłem, jak było, to jest krew moja nowego przymierza. Już zobaczyłem, o co chodzi, po co my to czytaliśmy dzisiaj. Mhm. Dopiero wszystko skleiło mi się w całość. Czy zaśmiałem wtedy?
Chciałbym poprosić jeszcze te dwa tematy, proszę.